Moja Cezarea Filipowa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam: ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Moi drodzy, chronologicznie cofamy się nieco w czasie względem poprzednich wydarzeń z życia świętego Piotra, które rozważaliśmy wczoraj. Po tym fragmencie, który dzisiaj usłyszeliśmy, następuje pierwsza zapowiedź męki i upomnienie Piotra, który chce korygować Boże plany. Więc idziemy lekko wstecz, żeby wraz z Piotrem przeżyć piękne spotkanie w Cezarei Filipowej i uświadomić sobie ważne dla naszego życia rzeczy, dla naszego życia przy Bogu, który chce uczynić nas szczęśliwymi, tak prawdziwie, autentycznie szczęśliwymi, dlatego, że jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. Uczniowie w kroczeniu za Jezusem docierają do Cezarei Filipowej. Tutaj ma miejsce piękny dialog, niesamowite wyznanie wiary. Jezus pyta: za kogo uważają mnie ludzie? I uczniowie opowiadają, jakie są nastroje wśród ludności, co uważają, jak uważają, co myślą, jakie opinie krążą o Jezusie, co ludzie gadają, powiedzielibyśmy. Ale potem pada o wiele bardziej kluczowe dla ich wiary, osobiste pytanie: a wy, za kogo mnie uważacie? Nie co słyszeliście, nie co ktoś wam podpowiedział, nie może co będzie dyplomatyczne, ale naprawdę, za kogo wy mnie uważacie? Żeby jednak w pełni zrozumieć głębię tej odpowiedzi Piotra, który mówi: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, musimy poznać kontekst miejsca, gdzie ten dialog się odbywa, czyli krótką historię Cezarei Filipowej. Jakiś czas temu czytałem książkę o Ziemi Świętej i właśnie autor, opisując to miejsce, wywarł na mnie takie wrażenie, że gdzieś to szczególnie utkwiło w moim sercu. Bo Cezarea Filipowa w czasach o wiele dawniejszych przed Chrystusem była miejscem, gdzie bardzo żywy był kult bożka Baala, bożka płodności, w którym składano mu liczne ofiary. Potem, kiedy Grecy zaczęli osiedlać się w tych miejscach, to z kultu Baala zrodził się tam kult bożka Pana, też bożka płodności. I nawet była tam pewna jaskinia, w której składano kozły w ofierze panowi, bożkowi panowi, i tam tak długo zabijano kolejne kozły, aż krew, która spływała z ofiar, spłynęła pewną ścieżką do zbiornika wodnego, który tam był. Tak długo zabijano kolejne ofiary, aż właśnie woda się nie zabarwiła na czerwono. Potem przyszli Rzymianie i wprowadzili tam swojego boga i kolejne bóstwa. I tam kolejne kulty pogańskie się rozwijały, kwitły. I kiedy Jezus pyta apostołów, za kogo uważają go, kiedy pyta o ich wiarę, to zauważmy, że to pytanie pada wśród tylu różnych pogańskich historii, wśród tylu rzeczy, które może odciągają od prawdziwego Boga, który króluje w naszym życiu, wśród tego całego pogaństwa, które na każdym kroku krzyczy i wypełnia tę rzeczywistość, w której się znajdują, Cezareę Filipową, odciągając ich od Boga. I Piotr właśnie wobec tego wszystkiego wyznaje, że Jezus jest Mesjaszem, Bożym pomazańcem, który ma moc wyzwolić go z mocy zła. Zobaczmy, jakie to jest piękne, niesamowite. I wobec tego fragmentu nie sposób nie zrobić sobie małego rachunku sumienia i samemu zadać sobie pytanie, czy nawet wszystkie te pytania, które Jezus zadał. Kim dla mnie Jezus jest rzeczywiście? Jakby teraz stanął przy mnie i zapytał, a ty za kogo mnie uważasz? Oraz gdzieś tak siłą rzeczy nasuwa się kolejne jeszcze pytanie. A co jest moją Cezareą Filipową? Co jest tym czynnikiem, który może od Boga mnie bardzo mocno odciąga? I nie chodzi tu o to, żeby się dołować, czy wzbudzać w sobie może bezpodstawne poczucie winy, nie prowadzące do niczego więcej, tylko do tego, że trochę się nad sobą poużalam. Ale żeby faktycznie zbliżyć się do Boga, żeby oczyścić swoją relację z Nim, żeby zredukować, a może całkiem wyeliminować to, co mnie w życiu od Niego odciąga. Kim zatem dla Ciebie jest Jezus? Kim jest dla Ciebie Jezus? Czy jest rzeczywiście dla Ciebie Bogiem? Bogiem, który stoi w Twoim życiu ponad wszystko inne? Który może pokonać wszystko, co złe w Twoim życiu? Zadaj to pytanie typowo dla siebie. Całkowicie szczerze o tym pomyśl. Bez żadnej dyplomacji, bez żadnego ściemniania, bez żadnego koloryzowania. Sam sobie w głębi serca odpowiedz na pytanie, kim dla ciebie jest Jezus? Jaką rolę pełni w twoim życiu? Czy starasz się regularnie z nim rozmawiać, spotykać? Czy przypominasz sobie w ciągu dnia o tym, że on rzeczywiście jest przy tobie obecny, że się tobą opiekuje, że prowadzi cię po drogach twojego życia? Czy starasz się kształtować życie według jego słów, wskazówek, przykazań? Czy myślisz o swoim postępowaniu w tym kontekście właśnie? Wskazówek, które Pan Bóg zostawił, żeby poprowadzić twoje życie? Czy może traktujesz go bardziej jako pewną tradycję, którą zwyczajowo się wypełnia, albo kogoś, kto ma cię pocieszyć w trudnej chwili, spełnić prośbę, ale lepiej, żeby nic nie wymagał? Kim dla ciebie jest Jezus? A kiedy już odpowiesz sobie na to pytanie, to postaw kolejne. Co z kolei jest dla ciebie Cezareą Filipową? Co jest w Twoim życiu tym, co odciąga Cię od Boga, co odrywa Cię od Jego miłosiernej miłości? To mogą być jakieś wydarzenia w Twoim życiu, jakieś osoby, które robią wszystko, może nie do końca świadomie, ale żeby tylko wyrwać Cię z Bożych objęć, które może małymi krokami, może bardzo po cichu, ale stawiają mur między Tobą a Chrystusem. Nieraz od Boga mogą odciągać Cię nawet najbliżsi. I to chyba boli najbardziej. Kiedy starasz się żyć jak najbardziej przy Bogu, kształtować swoje życie według Jego słowa, ale nie spotyka się to z akceptacją nawet tych, którzy są najbliżej Ciebie, którzy powinni wspierać, budować razem z Tobą, podbudowywać w tym, co dobre, a oni właśnie mogą chcieć odseparować Cię od Boga. To boli. Świat, który nas otacza, krzyczy bardzo mocno. Chce nas przestraszyć. Chce zagłuszyć Boży głos w naszym sercu. Dlatego, że szatan nas nienawidzi i za nic nie chce dopuścić do tego, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy byli przy Bogu, który jest miłością. Ale, moi drodzy, to tylko krzyki, to tylko rozpaczliwe wrzaski. Pan Bóg nie przemawia w hałasie. Pan Bóg przemawia w lekkim powiewie. Jezus jest Mesjaszem, Zbawicielem, który stoi ponad tym hałasem, zgiełkiem, który stoi ponad tymi krzykami, które chcą przestraszyć i przerazić. Zaufaj Jezusowi. Jakiś czas temu rozmawiałem z jednym księdzem, który opowiadał mi taki przykład pewnego świętego, który właśnie był szykanowany przez najbliższych współpracowników i często właśnie o nim gadali same złe rzeczy, które tylko właśnie miały za zadanie, w sumie nie wiadomo co, ale w jakiś sposób odciągać go od Boga, które mogły być bardzo deprymujące. Ale ów święty wymyślił sobie takie porównanie, że to w sumie jest tak, jak idzie się przez piękny ogród i nagle spotyka się grupę kolibrów, które zaczynają głośno śpiewać, krzyczeć i które przeszkadzają w skupieniu się na pięknie tego ogrodu. Ale to w sumie tylko kolibry, mówi, które nie są w stanie nic mi zrobić. Jedynie trochę podenerwują. I kiedy właśnie stykał się z tymi ludźmi, którzy byli mu przeciwni, to myślał sobie, to tylko kolibry. Ale ja chcę wpatrywać się w Boże piękno. Piękny przykład naszego też wielkiego patrona, świętego Jana Pawła II, który przyjmując święcenia kapłańskie, jak każdy podczas święceń leżał krzyżem na posadzce podczas litanii do wszystkich świętych i myślał sobie o tym właśnie uniżeniu, o tym, żeby stawać się taką pokorną posadzką, której wielu ludzi drepta, nawet jej nie zauważając. I kiedy tak niedawno przypomniałem sobie to świadectwo Ojca Świętego, to tak sobie pomyślałem, że może my też nieraz potrzebujemy takiego momentu trochę stania się podobnym do tej posadzki, po której nieraz ludzie dreptają, momentu takiego upokorzenia, czyli podbudowania cnoty pokory, żebyśmy tak, nie szukając siebie ani trochę, służyli drugiemu człowiekowi i zbliżali się do naszego mistrza, którego pokora tak bardzo onieśmiela, który nie wyraził żadnego słowa sprzeciwu kiedy był z miłości do ciebie i do mnie zakatowany. Jeszcze jeden przykład tak mi się skojarzył z tym hałasem świata i z takim Bożym spokojem. Kiedy jeszcze chodziłem do liceum w Ostrowie, to na pewnym etapie sobie wyrobiłem taki zwyczaj, że zwłaszcza w piątki po ostatniej lekcji, akurat idąc do swojego domu, przechodziłem obok konkatedry ostrowskiej i mówię, wejdę podziękować Panu Bogu za cały ten tydzień, który minął. Na chwilę się pomodlę. I kiedy wchodziłem do kościoła, to był taki bardzo przejmujący moment, bo przecież konkatedra jest w centrum Ostrowa. Niezwykły zgiełk, hałas, który może być nawet w pewnym momencie taki bardzo przytłaczający. Hałas z każdej strony, ruch uliczny. Ale kiedy wchodziło się do kościoła, to nagle ogarniała człowieka taka niesamowita cisza. Taki spokój, prawdziwie Boży spokój, w którym czuć było Bożą obecność. Nie w tym hałasie na zewnątrz, gdzie każdy goni za swoimi sprawami, za tym, co musi załatwić, ale w tej całkowitej ciszy, przy Najświętszym Sakramencie, przy Bogu, tam można było doświadczyć pokoju, pokoju serca, takiej naprawdę obecności, która dodawała sił. I nasza ukochana święta Faustyna, która też była tak niesamowicie blisko Boga, która aż onieśmiela swoją bliskością przy Bogu, swoim zaufaniem, oddaniem, pokorą, też nie miała spokoju. Miała pokój w sercu, choć i tak nieraz wątpliwości przychodziły, ale spokoju nie miała. Szatan robił wszystko, żeby tylko odciągnąć ją od Boga, żeby nie głosiła orędzia miłosierdzia, żeby nie wyrywała mu dusz. Atakował ją na przeróżne sposoby. Jeden jest taki szczególny fragment, kiedy szatan przybiera postać demonicznych psów. Jezus dał mi poznać, jak mu jest miła modlitwa wynagradzająca. Mówi mi, modlitwa duszy pokornej i miłującej rozbraja zagniewanie Ojca mojego i ściąga błogosławieństw morze. Po skończonej adoracji w połowie drogi do celi obstąpiło mnie mnóstwo psów czarnych, wielkich, skacząc i wyjąc, chcąc mnie poszarpać w kawałki. Spostrzegłam, że nie są to psy, ale szatani. Jeden z nich przemówił ze złością. Za to, żeś nam odebrała tej nocy tyle dusz, to my cię poszarpiemy w kawałki. Odpowiedziałam, że jeżeli taka jest wola Boga Najmiłosierniejszego, to szarpcie mnie w kawałki, bo na to słusznie zasłużyłam, bo jestem najnędzniejsza z grzeszników, a Bóg jest zawsze święty, sprawiedliwy i nieskończenie miłosierny. Na te słowa odpowiedzieli wszyscy razem szatani: uciekajmy, bo nie jest sama, ale jest z nią wszechmocny. I znikły jako pył, jako szum z drogi. A ja, spokojnie kończąc te deum, szłam do celi, rozważając nieskończone i niezgłębione miłosierdzie Boże. Czy w innym fragmencie, po przyjęciu ostatnich sakramentów świętych, nastąpiła zupełna poprawa. Pozostałam sama. Trwało to z pół godziny. I znowuż się powtórzył atak, ale już nie tak silny, ponieważ zabiegi lekarskie przeszkadzały mu. Cierpienia moje złączyłam z cierpieniami Jezusa i ofiarowałam za siebie i za nawrócenie dusz, które nie dowierzają dobroci Bożej. Nagle cela moja została napełniona czarnymi postaciami, pełnymi złości i nienawiści ku mnie. Jedna z nich powiedziała: przeklęta ty i ten, który w tobie jest, bo już w piekle męczyć nas zaczynasz. Jak tylko wymówiłam, a słowo stało się ciałem i mieszkało między nami, natychmiast postacie te znikły z szumem. Czy jeszcze na innym miejscu? Kiedy się skończyło kazanie, Nie czekałam na zakończenie nabożeństwa, bo mi się śpieszyło do domu. Kiedy uszłam parę kroków, zastąpiło mi drogę całe mnóstwo szatanów, którzy mi grozili strasznymi mękami i dały się słyszeć głosy: odebrała nam wszystko, cośmy przez tyle lat pracowali. Kiedy się ich zapytałam, skąd was takie mnóstwo, odpowiedziały mi te złośliwe postacie: z serc ludzkich, nie męcz nas. Widząc ich straszną nienawiść do mnie, wtem prosiłam anioła stróża o pomoc. I w jednej chwili stanęła jasna i promienna postać anioła stróża, który mi rzekł: nie lękaj się, oblubienico Pana mojego, duchy te nie uczynią ci nic złego bez pozwolenia Jego. Natychmiast znikły złe duchy, a wierny anioł stróż towarzyszył mi w sposób widzialny do samego domu. Spojrzenie jego skromne i spokojne, a z czoła tryskał promień ognia. O Jezu, pragnęłabym trudzić się i męczyć i cierpieć przez całe życie za tę jedną chwilę, w której widziałam chwałę Twoją, Panie, i pożytek dusz. Moi drodzy, może dzisiaj trochę więcej było tych fragmentów z dzienniczka, ale bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać to, jak szatan bardzo nienawidzi duszy, która trwa w Bożej miłości i która zwraca się do miłosierdzia też za innych grzeszników. On zawsze będzie krzyczał, ale pamiętaj, że Bóg jest większy. Trzymaj się Go i ufaj Mu. Jak najczęściej sięgaj po koronkę do Bożego miłosierdzia i proś, abyś nigdy nie oddalił się od Boga, aby nigdy nie pochłonęły cię twoje Cezaree Filipowe, oraz módl się za tych, którzy jeszcze muszą dojrzeć do wyznania: Ty jesteś Mesjasz, którzy jeszcze muszą odkryć Boga w swoim życiu. Módl się o Boże miłosierdzie, o łaskę bliskości z Bogiem dla twoich bliskich, ale przede wszystkim dla siebie. Jezu, ufam Tobie.